Drodzy bracia i siostry, bardzo różnie można spojrzeć na to, co spotkało apostołów, kiedy zaufali Panu Jezusowi i wsiedli razem z Nim do łodzi. Można spojrzeć, owszem, jako na objawienie bóstwa Jezusa Chrystusa, który okazuje się Panem natury, Panem wzburzonych fal. Można spojrzeć jako na opis zachęcający do modlitwy ufności, wołanie do Pana Jezusa, aby go śpiącego w łodzi zbudzić. Ale można też spojrzeć inaczej. Kto wsiada z zaufaniem do łodzi życia, w której jest Pan Jezus, powinien być otwarty na przygody. Tak. Użyjmy tego słowa przygody. Ile w życiu ciekawe, intrygujące, ekscytujące. Przygoda to pewnie inne imię tego, co Pan Jezus w Ewangelii Janowej nazywa życiem w obfitości. Przyszedłem, aby mieli życie w obfitości. Aby w ogóle mieli życie duchowe, wewnętrzne, ciekawe, ekscytujące, porywające, pełne przygód i aby mieli je w obfitości. Można powiedzieć, że po to Pan Bóg stwarza człowieka, po to obdarza życiem, po to go prowadzi, aby nasza egzystencja, bieg naszych dni, aby był ciekawy, aby był pełen przygód. Cały problem leży w tym, gdzie te przygody są, gdzie ich szukać, gdzie je znaleźć i jak odróżnić to, co jest wielką, wspaniałą przygodą Bożą, sprawiającą, że życie staje się życiem w obfitości, od pozornych przygód, które kończą się marnie. O przygodach, które kończą się marnie, mówi nam już od kilku dni liturgia Bożego Słowa Starego Testamentu opisująca historię Dawida, który tak szukał przygód. Nawet znalazł jedną taką przygodę, kiedy wyglądał przez okno ze swojego tarasu i spoglądał na nieswoją żonę. Tak było. Spoglądał na jej swoją żonę. I tam zaczął szukać przygody. Doprowadziło go to do morderstwa. Doprowadziło go to do publicznej kompromitacji. Mówiąc językiem przypowieści o synu marnotrawnym, szukając przygód w krainie dalekiej od Boga, zorientował się, że je skorupa, z którego jadają świnie. Tak, doprowadziło go w poszukiwanie przygód na ścieżce niebożej, na ścieżce, którą nie Pan Bóg wskazał. Gdybyśmy wczytali się i wsłuchali jeszcze uważniej, w dzisiejsze czytanie z Księgi Starego Testamentu pewnie, że są to ważne, istotne, różne elementy historii. Tak? Co uczynił Dawid jako morderca, co tu dużo ukrywać. I ten, który oszukał człowieka, oficera, któremu zaufał. Można odczytywać narrację o tym, jak król nad upomniał skutecznie króla. Ale myślę, że gdybyśmy zapytali, które ze zdań ze Starego Testamentu było dzisiaj najważniejsze, to brzmi ono tak. Ty jesteś tym człowiekiem. Natan oświadczył Dawidowi, to ty jesteś tym człowiekiem. To ty jesteś tym człowiekiem, o którym była mowa w przypowieści o owieczce. To ty jesteś tym człowiekiem, do którego Pan Bóg przez swoje słowo chciał dotrzeć i dzisiaj każdy z nas ma usłyszeć to ty. Ty i ty. I ty. To ty jesteś tym człowiekiem, o którym jest Pismo Święte. To ty jesteś tym człowiekiem, do którego chce dzisiaj dotrzeć Pan Bóg przez swoich proroków. To ty jesteś tym człowiekiem, o którym śpiewaliśmy przed Ewangelią, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne i zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To ty jesteś tym człowiekiem, którego Pan Bóg chce zaprosić do życia pełnego, aby żyć mieli i mieli je w obfitości. Chce zaprosić do życia pełnego i chce zaprosić do życia, tak, przywołajmy znowu to słowo, do życia pełnego przygód. Cóż to za przygody? Do jakich to niezwykłych, ekscytujących, ciekawych chwil zaprasza Pan Jezus tych, którzy w zaufaniu wkraczają na tę łódź, na której Pan Jezus się znajduje. Idą z Jezusem przez życie. Płyną z Jezusem przez fale jeziora. Dwa drogowskazy. Oba pochodzą z tych imion czy kierunków nadanych dwóm kolejnym latom przez papieża Franciszka. Jeden kierunek to już kończący się za 2-3 dni. Rok życia konsekrowanego, a drugi kierunek to ciągle jeszcze się rozpędzający i rozwijający skrzydła rok miłosierdzia. Tak, 2 lutego kończyć będziemy rok życia konsekrowanego. Życie konsekrowane można? Myślę, że wielu ojców Kościoła tak by je nazwało. Można by nazwać przygodą. Orygenes, jeden z wielkich kościelnych pisarzy z III wieku, tak, z samego początku Kościoła, mówił nawet tak o życiu konsekrowanym, że osoby życia konsekrowanego trochę przypominają ludzi, którzy upoili się winem. Tak troszkę przypominają. Z tym, że oni, czy one, upoili się winem Ewangelii. Tym winem nowym, którego dostarcza Pan Jezus i mówił Orygenes, patrzcie, co za duchowe upojenie ludzi, którzy porzucili majątek, zrezygnowali z życia rodzinnego, którzy oddali się w posłuszeństwo i znaleźli przygodę swojego życia. Orygenes takiego śmiałego porównania użył do upojenia winem. Człowiek życia konsekrowanego, który żyje upojony Ewangelią. Coś w tym jest. Bo przecież życie konsekrowane, które rok życia konsekrowanego już dobiega końca. 2 lutego się zakończy. To nic innego, jak próba. Pewnie raz się udaje, raz mniej udaje. Próba życia na sposób Pana Jezusa. Pewnie, że my mówimy zwykle, że życie konsekrowane to życie trzeba radami ewangelicznymi. Ubóstwo, czystość, posłuszeństwo. Ale to właśnie jest próba naśladowania Pana Jezusa. Bo te trzy rady ewangeliczne najpierw opisują styl życia Pana Jezusa. Kiedy czytamy Ewangelię, to najpierw Pan Jezus okazuje się jako ten, który żyje w ubóstwie, w czystości i w posłuszeństwie. Potem to drugi etap. Pan Jezus swoich błogosławieństwa ogłasza. Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, błogosławieństwo na górze ogłasza jako szlak życia szczęśliwego, błogosławionego. Potem etap trzeci. Zaczyna Pan Jezus to tu, to tam zapraszać. I sprzedaj wszystko, co masz. Są tacy, którzy są bezrzędni dla królestwa. Kto was słucha, mnie słucha. I wreszcie etap czwarty, to już opisany przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich, czy przez świętego Pawła w liście do Koryntian, tych, którzy faktycznie to robią, tych, którzy faktycznie zaczęli wcielać prawdy ewangeliczne w życie, sprzedali, zobowiązali się do życia w bezżeństwie, do końca życia, oddali się na służbę Kościołowi i w ten sposób w życiu konsekrowanym, zaczynającym się od Jerozolimy, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego i w Koryncie, zaraz po ewangelizacji apostoła Pawła, w ten sposób znaleźli przygodę swojego życia. Tę przygodę, która się dobrze kończy, bo zaczęta z Panem Jezusem i z Panem Jezusem prowadzona. To jakby pierwszy drogowskaz, który podpowiada nam, gdzie można szukać przygody, czegoś ekscytującego, czegoś niezwykłego w życiu, czegoś, co wyprowadza ponad codzienną monotonię, ponad konsumpcję, ponad codzienną gonitwę chwil, kłopotów, obowiązków i jakichś mizernych radości. Jak mówił jeden z wielkich świętych Kościoła, ad majora natusu, czyli narodziłem się do rzeczy większych. Tak, by pytać Pana Boga, czy do wielkiej przygody mnie nie zaprasza. I jest też i drugi drogowskaz. Ten z kolei płynie z roku miłosierdzia, też ogłoszonego przez papieża Franciszka. To rok, który się jeszcze ciągle rozpędza i swoją kulminację znajdzie w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Drogowskaz miłosierdzia też mówi o zaproszeniu do przygody. Że kto wsiada do łodzi, jak ci w dzisiejszej Ewangelii, wsiada do łodzi z Panem Jezusem, może spodziewać się rzeczy niezwykłych. Tak, to nie będzie przejażdżka po jeziorze w słoneczne popołudnie. Mogą się zdarzyć i gwałtowny wicher, i fale, które biją w łódź, i łódź, która już się napełnia. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ale zdarzą się z Bogiem. Ale zdarzą się z Panem Jezusem. To z Nim przygody. Skoro zaczęliśmy od Dawida, to do niego powróćmy. Dawid, trochę tak jak syn naprawdę, który z tego koryta w chlewiku musiał nagle przypomnieć sobie, jest gdzieś do ojca. To tam mnie czeka przygoda większa. Całkiem podobnie Dawid, który przypomniał sobie, zrobiłem źle. To nie tu te przygody, nie. Zaczął wołać o miłosierdzie. W psalmie 51 uwolnij mnie Boże od kary za krew przelaną, Boże mój Zbawco. To jest wołanie o miłosierdzie dla siebie. I tak zaczyna się przygoda miłosierdzia. Trzeba go doświadczyć. Miłosierdzie musi być doświadczone. Od wpatrywania się w korytko, w chlewiku, muszę doświadczyć. Panie Boże, uwolnij mnie od tego. Uwolnij mnie od kary za krew przelaną. Uwolnij Boże mój Zbawco. Pan Bóg takie prośby spełnia z nadatkiem. Na początku Dawid, tak samo jak syn naprawdę, na początku modlili się tylko o to, by to zło zostało związane i by wróciło to, co było. Żeby to odwrócić tę sytuację. A Pan Bóg okazuje się miłosierny w nadmiarze. Nie tylko, że zmazuje winę, to jeszcze ośmielił Dawida, by ten wołał: Panie Boże, stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Pan Jezus daje w swoim miłosierdziu więcej. Tak jak synowi marnotrawnemu. Nie tylko zmazał dawne winy, ale jeszcze go wywyższył. Zaprosił na szlachetne miejsce, do swojego domu. Tak i Dawida. Odnowił moc ducha i stworzył serce czyste. To trzeba doświadczyć. I w dzisiejszym psalmie widzieliśmy, jak to pięknie, że doświadczenie czystego serca, nie takiego czystego z natury jestem święty, nie czystego z natury, tylko takiego uświęconego przez Bożą łaskę. Bo człowiek z natury nie jest święty, tylko z łaski. To jest potężna różnica. Łaska jest Boże dar. Łaska jest łaską miłosierdzia. A miłosierdzie jest transformującą, czyli przekształcającą mocą. Z grzesznika świętego, z Dawida oszusta i zabójcy, w Dawida, który wielbi Pana Boga. Pierwszym znakiem, że taka moc transformacji miłosierdzia zaczęła działać, jest uwielbienie. Zaczynamy lubić, chwalić Pana Boga. Zaczynamy się to podobać. Pieśń, uwielbienie, radosne, głos, pieśni Kościoła. Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość. Ale to nie dlatego, że nauczyłem się nowych piosenek, tylko jak słyszeliśmy to w psalmie, Panie, otwórz moje wargi. To jest dar łaski. Pan Bóg, który otwiera wargi. Otwórz moje wargi, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Uwielbienie, które wyrywa się z serca, dlatego że ja osobiście zacząłem doświadczać życia w obfitości. To pierwsza wielka przygoda. A krok drugi to dzielenie się tym darem, czyli to, co nazywamy ewangelizacją. A więc po tym, jak wołał przywróć mi radość z Twojego zbawienia, zaczął wołać, będę innych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Ruch, wspólnota, generalnie Kościół, to jest to miejsce, w którym doświadczamy miłosierdzia, Panie, uwolnij mnie od kary. I tu każdy sobie wpisuje, Dawid wpisał swoje wykroczenia, a my wpisujemy nasze. Uwolnij mnie, Panie Boże, od kary właśnie za to, co zrobiłem. A potem od duch, od ducha, a potem otwórz moje usta, abym uwielbiał Cię w modlitwie, radosnej pieśni, a potem zaproszenie. Też to zaproszenie kościelne, wspólnotowe, jako ruch, aby nauczać innych dróg Twoich, być świadkami miłosierdzia i to takimi świadkami, którzy pociągną innych do Pana Boga. W roku miłosierdzia przypominamy sobie nieustannie, czynimy to prawdę mówiąc, w tym gronie już od naszego spotkania na Jasnej Górze w listopadzie, że miłosierdzie jest przede wszystkim mocą. To nie jest jakaś bezradność Pana Boga wobec grzechu. To nie jest jakaś podłażliwość Pana Boga wobec naszych występów i głupotek. Nie, miłosierdzie jest mocą, która przemienia. To o takie miłosierdzie, które przemienia, wołamy zawsze na początku mszy świętej. Panie, zmienił się. Kyrie eleison. Tam brzmi to greckie słowo eleos, miłosierdzie. Eleison, miej miłosierdzie nad nami. Kyrie eleison, Panie, zmienił się. A odpowiedzią Bożą na to wołanie jest najpierw słowo, które przemienia swoją mocą, a potem komunia święta, która rozświetla wnętrze. W tym gronie, w gronie uczestników ruchu rodzin nazarytańskich, spojrzymy sobie teraz na hymn Magnificat, jako na hymn o miłosierdziu pełnym mocy. Mocy. Nie słabości Boga wobec grzechu, nie pobłażliwości Boga wobec naszych występków, tylko mocy, która zmienia historię. Najpierw pojedynczych ludzi, potem wspólnot, a potem historię świata. Tak to w hymnie Magnificat. Jak często go powtarzamy w tym gronie. przecież słyszymy, że Pan Bóg, zachowując swoje miłosierdzie dla tych, którzy się Go boją, przejawia moc. Przejawia moc. Po łacinie to nawet tak brzmi fecit potencjam, czyli uczynił moc. Uczynił jakieś dzieło mocy. Przejawia moc ramienia swego. W Piśmie Świętym, to na przykład w Księdze Wyjścia, Pan Bóg wyciągnął swoje ramię. Z wyciągniętym ramieniem przeprowadził lud przez morze. O, to jest objawienie miłosierdzia. Doznanie potęgi nawet wszechmocy Bożego ramienia. Pan Bóg wyciągnął ramię swoje i uczynił moc. Fecit potencjał. Albo ewidentnie Magnifikat mowa o tym, że Pan Bóg też historię zmienił. Nawet historię świata. Stronę zawładców stroną, ale wyższa pokornych. To nie są przejawy słabości i powłażliwości. To są przejawy wtargnięcia z mocą w historię. I tak jest Magnifikat, że ujął się za swoim sługą, pomny na swoje miłosierdzie. O takie miłosierdzie sięgamy w roku miłosierdzia, na takie miłosierdzie otwieramy się w ruchu rodzin nazaretańskich. Ta modlitwa i to otwieranie się będą wzrastać. Oczywiście w miarę zbliżania się w czasie do wielkiego wydarzenia krakowskiego, Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym. I jeszcze na zakończenie przykład z życia, który pokazuje, jak to miłosierdzie Boże rzeczywiście działa w sposób absolutnie nieprzewidywalny i nieoczekiwany. Ci, którzy znają mnie lepiej jak księża z ruchu, wiedzą, że ostatnio ciągle opowiadam o różnych przejawach ewangelizacji muzułmanów, którzy stają się chrześcijanami. To jeszcze dzisiaj też taki jeden przykład. To jest przykład z Berlina, nie przykład z Berlin-Steglitz, którzy już księża znają, ale przykład z dzielnicy Berlina Neukölln. Ponieważ niedawno skończył się tydzień ekumeniczny, to niech przykład też będzie ekumeniczny, ale ponieważ rok życia konsekrowanego się nie skończył, to nie dotyczy też osoby życia konsekrowanego. Otóż jest to przykład luterańskiej, czyli ewangelickiej siostry zakonnej. Nie wszyscy wiedzą, że kościół ewangelicki też ma życie konsekrowane. Nie jest tak dużo, tak, wśród zakonnych, ale trochę jest. I to dotyczy właśnie takiej siostry zakonnej ewangelickiej. Sama o sobie mówi Evangelische Ordensschwester, czyli ewangelicka siostra zakonna, żyjąca radami ewangelicznymi, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, siostra Rosemarie Götz, która w Berlinie, w dzielnicy Neukölln, prowadzi ewangelizację muzułmanów skuteczną, to znaczy dociera do grup wyznawców islamu z Ewangelią, z dobrą nowiną o Panu Jezusie, o Jego krzyżu, o zbawieniu, o Jego zmartwychwstaniu, o tym, że można tego dostąpić, przystępując do chrztu. Zaprasza tych muzułmanów, młodych, żeby przystąpili do chrztu i wstąpili do kościoła i żyli życie liturgii z niedzieli na niedzielę. Ponieważ to jest ewangelicka siostra zakonna, więc akurat w tym Lourdes, w którym żyję, mają takie stroje troszkę XIX-wieczne. Ma taki habit połowy czarny i czepek, taki jak w XIX wieku noszono. Taki, to rzeczywiście taki czepek, tak, kokardki. I skuteczny głosi Ewangelię. Ostatnia wiadomość, jaką znalazłem, to była, że 4 października, całkiem niedawno, ochrzciła ona, no, w takich warunkach, jakie oni tam mają, na sama chrzci. Ochrzciła znowu 10 muzułmanów. I to kilka razy w roku się to zdarza. 14, 25, 10. I ta, to nie jest parafia, to jest taki ośrodek już pasterski, Gotteshilfe, Rosie. Dziesiątki tych chrześcijan którzy jako muzułmanie przybyli do Berlina, a jako chrześcijanie chwalą teraz Pana Boga. To taki przykład, który łączy w sobie zarówno tydzień ekumeniczny, który pod koniec stycznia wypada, i rok życia konsekrowanego, który już się kończy, i rok miłosierdzia, bo Pan okazuje swój moc. I ten przykład też pokazuje, do jakich to przygód nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych Pan Jezus zaprasza. Dzisiaj jest dobra chwila, by sobie uświadomić, że zaproszenie do ruchu rodzin nazarejskich, może sprzed lat, a może właśnie z tej chwili, że to zaproszenie jest zaproszeniem, by wejść do Łodzi, w której jest Pan Jezus. I że to wejście do Łodzi nie oznacza spacerowego popołudnia w miłym zachodzącym słoneczku. Oznacza przygodę. Gwałtowny wicher, fale, które biją w łódź, łódź, która już się napełnia, czasami może i lęki, strach. Nauczycielu, giniemy. Ale zawsze te przygody z Panem Jezusem oznaczają też takie doświadczenia, po których, jak apostołowie, pełni zdumienia pytamy, kim on właściwie jest, że posłuszne mu są. I jezioro i wichry, i nasze życiowe sytuacje, a nawet historia świata. Amen.